Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Omówimy końcowy dokument watykańskiego spotkania na temat walki z prostytucją.
Ksiądz Bogusław Trzeciak przedstawi polskie doświadczenia z unijnymi pieniędzmi.
Powiemy o wyróżnieniu ambasador Hanny Suchockiej honorowym członkostwem Fundacji Świętego Benedykta.
12 lipca na magazyn zapraszają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska. Rozpoczynamy pierwszą z wakacyjnych refleksji.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Pochwała codzienności. Święty Abba Antoni, kiedy mieszkał na pustyni, popadł raz w zniechęcenie i wielką ciemność wewnętrzną. I powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? I chwilę potem, wyszedłszy na zewnątrz, zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie, kto siedział i pracował, potem wstawał od pracy i modlił się, a potem znów wsiadał i plótł linę i znowu powstawał do modlitwy. A był to anioł pański wysłany po to, by pouczyć i umocnić go. I usłyszał Antoni głos anioła: tak rób, a będziesz zbawiony. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność, a robiąc tak, osiągnął zbawienie. Antoni żył od lat na pustyni. Od lat modli się i pracuje i modli. I tak codziennie, cały tydzień, cały rok. I tak przez wszystkie lata, a spędził na pustyni ponad pół wieku. I po latach tak spędzonych nadeszło straszne pytanie o sens całej tej pracy. Czy aby nie był to zmarnowany czas jego życia? Czy warto było? Nadchodzi ciemność i wątpliwości, targające go w samotności celi. I przychodzi odpowiedź, którą daje mu sam Bóg. Widzi samego siebie i wykonywaną przez siebie pracę, codzienną pracę, i słyszy głos: tak czyń, a będziesz zbawiony. Czyli nic nie trzeba zmieniać. Wszystko to miało swój sens. Wszystko to wiodło go do celu, do zbawienia. I nie jest to tylko problem Antoniego. I nie rodzi się on tylko gdzieś na pustyni, ale staje jakże często przed ludźmi żyjącymi życiem codziennym. Matka, która codziennie gotuje śniadania, obiady i troszczy się o ubranie dla dzieci i męża, łata i sprząta. Mąż, który codziennie idzie do tej samej pracy, wykonuje ją od rana do wieczora i tak cały rok. Młodzi, którzy codziennie idą do szkoły, codziennie mają lekcje, mniej lub bardziej ciekawe, codzienne odrabianie zadań i tak niemalże 20 lat swego życia, jeśli podejmą studia. Jakże to życie bywa monotonne, powiedzmy szczerze nudne w swojej szarości. I tak bardzo chcielibyśmy je ożywić i dodać mu kolorów. I iluż to pyta się o sens i cel tej całej naszej codziennej krzątaniny. I tak dobrze jest, byśmy i my w tych chwilach przypomnieli sobie Boże słowa: tak czyń, a będziesz zbawiony. Czyń codziennie to, co stawia przed tobą życie. Czyń to dobrze, włóż w to swoje serce i ciesz się tą swoją szarością i codziennością. Tak ciężko jest uwierzyć, że w tej codziennej szarzyźnie, w tym gotowaniu, pracy, odrabianiu lekcji i to dobrze wykonywanych jest sam Wszechmogący Bóg. A jeśli to zrozumiemy, wtedy szarość zaczyna jaśnić przepięknym blaskiem i rozjaśnia się. I coraz bardziej dostrzegamy to, że ona właśnie prowadzi nas do celu naszego życia, do zbawienia, do Boga i do Jego miłości. Ale to trzeba raz odkryć, a potem codziennie odkrywać Boga ukrytego naszej codzienności.
Pora na aktualności.
Prostytucja jest jedną z form współczesnego niewolnictwa. Zwrócili na to uwagę uczestnicy pierwszego międzynarodowego spotkania, które Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących poświęciła walce z prostytucją. Odbyło się ono przed 3 tygodniami w Rzymie. Udział brali biskupi i księża, osoby zakonne i świeckie z ponad 20 krajów. Obecnie opublikowano w Watykanie dokument końcowy z czerwcowego spotkania.
Autorzy zwracają uwagę, że wykorzystywanie seksualne i handel żywym towarem obrażają ludzką godność i prawa kobiety. Z różnych przyczyn ekonomicznych, społecznych i kulturowych na całym świecie liczba kobiet ulicy dramatycznie wzrosła. Niektóre z nich już od dzieciństwa padały ofiarą przemocy czy nadużyć seksualnych. Inne zaczęły uprawiać nierząd, by znaleźć środki na utrzymanie albo na spłacenie długów. Często pochodzą one z krajów ubogich i szukały za granicą lepszych warunków życia. Wiele z nich padło ofiarą handlu żywym towarem. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy ponad 12 milionów osób zmuszanych jest dziś do pracy niewolniczej. Prawie 2,5 miliona z nich, w tym liczne prostytutki, to ofiary handlu żywym towarem. Oblicza się, że jego organizatorom przynosi on roczny dochód w wysokości 10 miliardów dolarów.
Prostytutka jest zawsze ofiarą uprawianego przez siebie procederu, gdyż nikt kupczenia własnym ciałem na ulicy nie wybrałby dla siebie dobrowolnie. Każda kobieta uprawiająca nierząd jest wewnętrznie rozbita, głęboko zraniona psychologicznie i duchowo. Szuka uczucia, bezpieczeństwa, korzystniejszych warunków dla siebie i rodziny. Pragnie uciec przed nędzą i budować lepszą przyszłość.
Paradoksalnie również klient prostytutki to w pewnym sensie niewolnik, stwierdza watykański dokument po spotkaniu o walce z prostytucją. Większość z nich jest po 40, choć niepokojąco wzrasta też liczba młodych ludzi między 16 a 24 rokiem życia. Badania wykazują, że coraz więcej mężczyzn szuka u prostytutek nie tyle wyżycia seksualnego, co dominowania. W relacjach społecznych i międzyosobowych doświadczają oni utraty władzy i męskości, nie czują się respektowani. Nad prostytutką mogą przez określony czas całkowicie dominować. Płatny seks wcale jednak nie rozwiązuje ich problemów płynących z samotności, frustracji czy braku autentycznych relacji międzyludzkich. Z jednej zatem strony klientom prostytutek należy się społeczna dezaprobata i konsekwencje karne, które prawo często już przewiduje. Tym niemniej trzeba im też pomóc w rozwiązywaniu ich najgłębszych problemów. Zwrócono uwagę, że prostytucja jest wyrazem niesprawiedliwego stosunku mężczyzn do kobiet. Równocześnie jednak ze smutkiem stwierdza się, że pewne kobiety uczestniczą w przemocy względem innych kobiet, zmuszając je do uprawiania nierządu.
Pozostałą część dokumentu poświęcono zadaniom duszpasterskim Kościoła w wyzwoleniu kobiet ulicy. Ma on stawać w obronie ich ludzkiej godności i praw, profetycznie piętnując niesprawiedliwość i przemoc, jakich doznają. Wspólnota wierzących winna apelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby położyć kres wszelkim formom seksualnego wykorzystywania. Opiekę nad jego ofiarami mają podejmować wspólnoty zakonne, ruchy kościelne, stowarzyszenia. Zwłaszcza zakony żeńskie mają już nieraz długie doświadczenie w tym względzie. Klientów prostytucji należy objąć wpływem wychowawczym, pouczając ich o ludzkich wartościach i o prawach człowieka. Muszą oni usłyszeć również od Kościoła wyraźne potępienie niesprawiedliwości, jakiej się dopuszczają.
Wspólnoty monastyczne braci i sióstr jerozolimskich od 1 września 2006 roku przejmą opiekę nad rzymskim kościołem i klasztorem Trinità dei Monti na Placu Hiszpańskim. Arcybiskup Giovanni Laiolo, odpowiadający za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami, podpisał dziś w Watykanie specjalne porozumienie z ambasadorem Republiki Francuskiej, Pierrem Morelem. Stanowi ono nowelizację konwencji z 1828 roku o tym kościele i klasztorze oraz jej poprawek z lat 1974 i 1999. Międzynarodowe porozumienie było niezbędne, gdyż kompleks przylegający do Akademii Francuskiej należy do Francji.
Podkreślając francuski charakter fundacji, dzisiejsze porozumienie wyraża uznanie dla dotychczasowej działalności Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, czyli sióstr Sacré-Cœur, które prowadziły tę placówkę od 178 lat. W związku z brakiem powołań opieka nad miejscem przekazana zostaje nowym wspólnotom monastycznym braci i sióstr jerozolimskich.
Piękna pogoda towarzyszy papieskim wakacjom w Dolinie Aosty. Wczoraj wieczorem Benedykt XVI długo spacerował w parku otaczającym dom, w którym przebywa. Także dziś Ojciec Święty pozostał w Le Comp, ciesząc się ciszą i urokiem alpejskiego krajobrazu. Jest to czas odpoczynku, modlitwy i medytacji. Zdaniem wysłannika włoskiego Avvenire Salvatore Mazzi, Benedykt XVI rozpoczął od kilku tygodni pracę nad swą pierwszą encykliką. Obecnie, korzystając z wyjątkowo sprzyjających okoliczności, może ją kontynuować.
Ambasador Hanna Suchocka otrzymała dyplom honorowego członka Fundacji Świętego Benedykta z Subiaco. Działająca od kilkunastu lat fundacja przyznaje corocznie nagrodę za wkład w budowanie Europy na wartościach chrześcijańskich. W gronie dotychczasowych laureatów byli m.in. Tadeusz Mazowiecki i kardynał Józef Ratzinger.
Dla mnie było to bardzo miłe wyróżnienie, że zaliczono mnie w poczet honorowych członków fundacji w Subiaco. Pamiętać przecież musimy o tym, że to właśnie święty Benedykt był pierwszym patronem Europy i został za takiego obrany właśnie dlatego, że w tworzeniu swojego dzieła przechodził przez całą Europę. Europa cała wtedy była wspólnym domem i to jest jakby naszym wspólnym celem obecnie. Z tego względu, po tym kryzysie, który spotkał Europę w związku z negatywnymi wynikami referendum w dwóch państwach, uważam, że nie należy przekreślać projektu europejskiego, tylko trzeba właśnie zastanowić się nad określeniem korzeni swojej tożsamości i naszej wspólnej tożsamości europejskiej i w tym pomoże nam właśnie idea świętego Benedykta.
Wręczenie dyplomu honorowego członka Fundacji Świętego Benedykta ambasador Hannie Suchockiej odbyło się w Subiaco w sobotę podczas uroczystego koncertu. Zwieńczył on pierwszy z cyklu międzynarodowych kongresów, które mają się tam odbywać rokrocznie. Ich celem są studia nad chrześcijańską tożsamością Europy, mówi Ludmiła Grygiel, uczestniczka obrad.
Te kongresy będą się nazywać Laboratoria Subiaco, laboratoria benedyktyńskie właściwie można by powiedzieć. Będą się odbywać co roku, tuż przed wspomnieniem liturgicznym świętego Benedykta. Swoją siedzibę właśnie będą miały zawsze w Subiaco, świętej scholastyki. I co roku będą się zbierać mała grupa humanistów, filozofów, którzy będą dyskutować i zastanawiać się, co można zrobić dla Europy.
Jak przebiegał tegoroczny kongres? Były jakieś kluczowe referaty?
Tak, dwa dni trwały referaty. To była bardzo mała grupa zaproszonych osób, tylko profesorzy, kilku doktorantów uniwersyteckich, dziennikarzy. Referaty były wokół właśnie chrześcijańskich korzeni Europy. Tematy były takie na przykład, dlaczego Europa nienawidzi siebie w nawiązaniu do tego słynnego powiedzenia kardynała Ratzingera. Potem temat był właśnie Europa, dialog z innymi kulturami, wyzwania dla Europy w związku z globalizacją, problem wolności, Europa jako ojczyzna wolności. Mąż miał właśnie referat na temat Europa, wyzwanie dla wolności osoby ludzkiej. Był też profesor Lobkowicz, kilku młodych uczonych z Bolonii, z Lugano, z Rzymu. I to będzie taka tradycja, że co roku przed świętem świętego Benedykta będzie się zbierać grupa właśnie ludzi zainteresowanych, zatroskanych o Europę i w przyszłym roku temat będzie demokracja, demografia.
Dziękuję bardzo, mówiła uczestnik sobotniego kongresu pani Ludmiła Grygiel.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Polskie doświadczenia z pieniędzmi unijnymi. Jak podaje komunikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w programie dotyczącym sektora żywnościowego i obszarów wiejskich w roku 2004 złożono prawie 12,5 tysiąca wniosków na łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych dotacji z Unii Europejskiej. Z funduszu FARE pochodzić będzie na przykład prawie 2,5 miliona euro na budowę traktu solnego w Ciechocinku. Trakt będzie liczącym ponad 5 kilometrów ciągiem spacerowym z utwardzoną nawierzchnią, stylowymi lampami i małą architekturą, dostępnym także dla osób niepełnosprawnych. Połączy najważniejsze pod względem turystycznym punkty miasta, kompleksy parkowe, obiekty historyczne i zabytkowe. Oprócz traktu solnego wybudowana zostanie też mała obwodnica miasta o długości 1,5 kilometra. W innym miejscu w Polsce, kosztem blisko 5 milionów złotych, śląska policja skomputeryzuje wszystkie swoje komendy i komisariaty oraz wdroży elektroniczny system komunikacji. W sumie śląska policja zyska blisko 400 stanowisk komputerowych dzięki projektowi realizowanemu w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Z kolei w Podlaskiem na mikroprzedsiębiorstwa w przeciągu 3 lat są do pozyskania prawie 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego 90% na inwestycje, a reszta na promocję przedsiębiorczości. Małe firmy będą mogły dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej kupić lokale biurowe lub wyremontować dotychczasowe, uruchomić nowe usługi, kupić komputery, wyposażyć przychodnię lekarską lub gabinet stomatologiczny, poprawić jakość obsługi w kancelarii prawnej, uruchomić stację autogazu, zmodernizować solarium. Każdy przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do 50 tysięcy euro. Projekty tego typu realizowane w różnych miejscach i dzięki różnym programom wspólnotowym uruchamiają nie tylko gospodarczą promocję miejsc i przedsiębiorstw, ale także wyzwalają inicjatywę poszczególnych osób. Tylko że nie wszystko błyszczy w tych procedurach i niekoniecznie musi być łatwym sukcesem. Jeden z programów unijnych, choć zyskał akceptację już w ubiegłym roku, przez luki proceduralne i niejasności prawne, został wstrzymany przed realizacją na kilka miesięcy. Wstrzymany, ale nie uniemożliwiony. Jeden z urzędów marszałkowskich ogłosił nabór wniosków na unijne dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw, mimo braku ostatecznych wzorów umów dla beneficjentów. Nabór, choć miał być przeprowadzany w maju, został wstrzymany m.in. z powodu braku wzoru umów, który utknął w Ministerstwie Finansów. Z kolei, jak informowała swojego czasu Gazeta Krakowska, minister gospodarki i pracy zmienił kryteria oceny wniosków i chce, by nowe kryteria stosować także do wniosków, które zostały już ocenione, ale nie zostały podpisane przez wojewodę, których wspólna polityka rybacka Unii Europejskiej nie oferuje niczego oprócz likwidacji kutrów. Tymczasem, jak mówiono na wyjazdowej sesji Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, powinno się przede wszystkim przełamywać uprzedzenia i zmieniać mentalność. Konieczne jest na przykład wytłumaczenie i przekonanie, że wprowadzając okres ochronny dla ryb, Unia nikogo nie chciała skrzywdzić, a chronić dorsze będące w jeszcze gorszej kondycji. Wiceprzewodniczący komisji, brytyjski eurodeputowany Struan Stevenson stwierdził poza tym, że problemy polskich rybaków nie są wyjątkiem w Unii Europejskiej. Podał przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu ostatnich 3 lat zlikwidowano 50% floty. Rybacy mogą łowić tylko przez 15 dni w miesiącu i nie otrzymują za to żadnych rekompensat. Drakoński reżim połowowy wprowadziliśmy m.in. na Morzu Północnym, ale jeżeli nie doprowadzimy do zrównoważonego rybołówstwa, nie będzie ryb i to doprowadzi do upadku tego sektora gospodarki, przekonywał Stevenson. Pozyskiwanie funduszy wspólnotowych było, jest i będzie wyzwaniem. Nie tylko z powodu trudnych pieniędzy, zapór, ograniczeń i kontroli tych, którzy je oferują i rozdzielają. System wspólnotowy będzie funkcjonował tylko wtedy, gdy znajdą zrozumienie różne racje, gdy zamiast utrudnień będzie obowiązywać skuteczność, a zamiast pretensji będzie wygrywać zasada solidarności i myślenia o dobru wspólnym. W tym właśnie znaczeniu Unia jest dla nas wielką szansą.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.